Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 15. Stirred Up. Bob Marley.
Jest ciepła, lipcowa noc. Leżymy we troje nad brzegiem morza. Patrzymy na gwiazdy. Nasze głowy stykają się ze sobą, a nogi rozchodzą w różne strony. Z góry musimy ładnie wyglądać. Z drewnianego baru obok nas dobiega wyraźny, basowy rytm i bujający śpiew Boba Marleya. Nagle między słowa piosenki wkrada się głos Maxa, który ze swoim dziwnym akcentem zadaje nam pytanie: czy wiecie, co znaczy stirred up? Nie wiemy, zgodnie z prawdą, odpowiada Łucja. Zamieszaj, skarbie, zamieszaj. Mówi, a my nie odpowiadamy. Muzyka gra dalej. Nie odrywamy wzroku od podziurawionego mruganiem nieba. Gdzieś tam w oddali szumią fale, a w powietrzu zapach kokosowego olejku do opalania przenika się z tytoniem i wanilią. Znajomość z Maxem, zawarta tamtego lata, była przełomem w życiu moim i Łucji. Poznałyśmy go na wakacjach po trzeciej klasie liceum, kiedy to pierwszy raz pojechałyśmy gdzieś razem na dłużej. Padło na Karwie, do której jako dziecko przyjeżdżałam na kolonie. To miały być zwykłe wakacje, podczas których chciałyśmy się lenić, bawić oraz zarabiać pieniądze, robiąc tatuaże z henny turystom. Miałyśmy do tego odpowiedni sprzęt i umiejętności. Zatrzymałyśmy się w niewykończonym domu należącym do rodziny Łucji. W przyszłości miał się stać pensjonatem, ale jeszcze było mu do tego bardzo daleko. Nasz pokój, poza materacem rozłożonym na styropianie, mieścił skład cegieł, starą, zepsutą kuchenkę gazową ustawioną pod nieotynkowaną ścianą i kilka innych niepotrzebnych rzeczy, a z balkonu wystawały długie druty, o które łatwo było się potknąć i spaść. Nie spędzałyśmy tam więc dużo czasu. Kiedy świeciło słońce, chodziłyśmy nad morze, a kiedy pogoda nie sprzyjała, włóczyłyśmy się po wsi, szukając przygód. Pewnego dnia trafiłyśmy do baru na plaży, którego wcześniej tam nie widziałyśmy. Stało się to po tym, jak weszłyśmy w interakcję z trzema, na oko niewiele starszymi od nas, chłopakami, którzy dzierżyli w ręku saszetkę karmy dla kotów i szukali mleka. Mleka oczywiście nie miałyśmy, ale pociągnęłyśmy wątek karmienia kota z opakowania i prowadząc tą dziwną dyskusję, dałyśmy się zaprowadzić do miejsca, w którym w kłębach białego dymu siedział bardzo oryginalnie wyglądający mężczyzna i spokojnie sączył piwo z plastikowego kubka. Połowa jego twarzy pokryta była gęstą brodą i wąsami, a resztę głowy pochłaniała burza czarnych loków, przez które z trudem przebijały się szkliste zielone oczy. Wyglądał na starszego od nas i wydawał się być bardzo intrygujący. Na pewno pod wpływem Mistrza i Małgorzaty, czytanego przed wyjazdem, przyszło mi do głowy, że stanęłyśmy tuż przed obliczem Wolanda i przyprowadzili nas do niego Korowiow, Behemot i Azazello, którzy przyjęli postać trzech młodych polskich rastamanów. Okazało się jednak, że ci posłańcy nie przyjechali z Moskwy, tylko z Sosnowca, a ich domniemany władca przybył do nas z najprawdziwszych Stanów Zjednoczonych. Razem z Lucją usiadłyśmy przy jego stole i zaczęłyśmy z nim rozmawiać. Szybko powiedział nam, że w wieku 16 lat opuścił swój dom rodzinny w szarym i smutnym Detroit, gdzie mieszkał razem z matką i w poszukiwaniu słońca, radości i lepszego życia udał się na Jamajkę. Tam spędził kilka lat, rozbijając się z muzykami reggae, a kiedy mu się to znudziło, pojechał do Nowego Jorku, by znów rozpocząć wszystko od nowa. Pewnego dnia na koncercie poznał Polkę i przyjechał z nią tutaj. Mieli wziąć ślub, ale się rozstali. Ostatni rok spędził sam nad morzem. Wynajął pokój na wakacje w poprzednim sezonie i już nie wyjechał. A kiedy do wsi zaczęli zjeżdżać turyści, pierwszy raz od dłuższego czasu do kogoś wyszedł. To doprowadziło nas do punktu, w którym właśnie się znaleźliśmy. Kolejne dni spędzaliśmy razem. W barze, na plaży, pijąc piwo i słuchając nieznanych nam dotąd przebojów reggae. Okazało się też, że chłopcy z Sosnowca mieli własny zespół, ale nie nagrali jeszcze żadnej płyty. Jednak bardzo dobrze odnajdywali się w repertuarze innych twórców. Nikt poza nami nie przychodził do tego baru. Mogliśmy więc słuchać tam wszystkiego, na co mieliśmy ochotę. Gdyby nie padający bez przerwy deszcz, można by uwierzyć, że zamieszkaliśmy na Jamajce. Bardzo spodobał się nam ten klimat. Podjęłam więc błyskawiczną decyzję o zrobieniu sobie dreadów, żeby wyglądać jak moi nowi koledzy. Odwiedziłam z Lucją wszystkie sklepy, które znajdowały się w Karwi, ale w żadnym z nich nie znalazłam grzebienia, który mógłby zapleść moje włosy i stworzyć nową wersję mnie. Musiałam z tym poczekać do powrotu do domu, a ten moment zbliżał się wielkimi krokami. Pewnego wieczoru spotkałyśmy się z Maxem w barze i po kilku godzinach wygłupów zalegliśmy we troje na plaży, słuchając muzyki i patrząc w gwiazdy. On otwierał przed nami nowe, nieznane wizje świata. Przenosił się w nich poza Polskę, a ja coraz silniej czułam, że gdyby tylko tego chciał, mogłabym uciec razem z nim i z Lucją, zostawiając całe moje życie za sobą. Nie pożegnać rodziców i znajomych. Mieć gdzieś szkołę i potencjalnie przewidywalną przyszłość. Po prostu zwiać z domu. Nic nikomu nie powiedzieć i nigdy już nie wrócić. Kiedy jednak zaczęłyśmy żartować, że możemy za nim iść jak za Mefistofelesem, przestał się śmiać. Nagle spochmurniał. Zapadła długa, złowroga cisza, a kiedy w końcu się odezwał, jego głos brzmiał już inaczej. Bardzo poważnym tonem i zdecydowanie oświadczył, że wszystko, o czym do tej pory mówił, to bzdury, a teraz powie nam prawdę. Wiecie, co znaczy szuła? Zaczął. Nie wiecie. Nie dziwne, że nie wiecie, bo nikt tego nie wie. Wiedzą to tylko ci wybrani. Wszystko, co powiedziałem wam przed chwilą o tym, że mamy wpływ na swoje życie i że nasze wybory zależą od nas, to bullshit. To nie istnieje i nie jest prawdą, choć ludzie bardzo by chcieli w to wierzyć. Na nic nie mamy wpływu. Żadne decyzje nie są nasze. Ktoś podejmuje je za nas. Tu zawiesił na chwilę głos. Ktoś czytał w moich myślach i mną sterował. Kazał mi robić różne rzeczy. Zrobiłem kiedyś coś złego. Coś bardzo złego. Skrzywdziłem kogoś. Uciekłem, ale od tego nie ma ucieczki, bo to ciągle mnie goni. Oni to wiedzą. Ciągle mnie słyszą. Musimy stąd iść. Chodźcie. Z lekkim przerażeniem, ale i zaciekawieniem popatrzyłyśmy sobie z Lucją w oczy, po czym wstałyśmy z piachu i poszłyśmy plażą za nim. Weszliśmy do lasu i idąc w milczeniu krętą ścieżką, dotarliśmy do centrum wsi. Ukołysana pochłoniętymi wcześniej procentami, niosąc w ręku niedopitą jeszcze butelkę głośno chlupoczącego ginu, weszłam za moją przyjaciółką do jego domu. Przez podwórko, potem przez ogródek, wąskimi schodami udaliśmy się do pokoju na piętrze. Max usiadł na łóżku pod ścianą, nie włączył światła i na coś czekał. Przez okno wyraźnym, dużym trójkątnym promieniem wpadał blask latarni i rozkładał się na małym stole obok nas. Oświetlał dziwne, pusto i równo ułożone szklane fiolki. Usiadłam na tapczanie naprzeciwko Maksa. Łucja też. Jego postać była pogrążona w półmroku. Pochylił głowę do przodu i rękami opartymi na kolanach chwycił ją w dłonie. W końcu zaczął do nas mówić. Przyszliśmy tu po to, żeby łatwiej było od nich uciec. Żeby mieli trudniej mnie usłyszeć. Oni nie powinni wiedzieć, że wam to powiedziałem. Nagle przerwał. Wyprostował się i zaczął się nam przyglądać. Wyglądał, jakby przed chwilą coś poważnie go opętało i teraz z niego wyszło. Jego twarz zdawała się mówić, co wy tu robicie? Patrzył na nas przez chwilę, jakby budząc się ze snu, aż nagle przemówił. To nie powinno tak być. Nie powinno was tu być. Musicie już iść. Wyjdźcie stąd. Idźcie. Poderwałyśmy się z łóżka i uciekłyśmy po schodach na dół, słysząc, jak on zdecydowanym ruchem zamyka za nami drzwi. Doszłyśmy do furtki i nie wypowiadając do siebie ani słowa, ruszyłyśmy w drogę do graciarni, w której spałyśmy. Nazajutrz spotkaliśmy się w barze. Nikt z nas nie wrócił do tego, co się wydarzyło zeszłej nocy. Zamieniliśmy ze sobą kilka słów, w pośpiechu wypiłyśmy piwo i bez pożegnania poszłyśmy się pakować. Dzień później, na wspomnienie tej historii, wciąż mając na plecach dreszcze, wróciłyśmy do domu z najdziwniejszych wakacji w życiu.
Piosenki dla 30-latków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięk i montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.